Dobrze, że jesteście. Przywitam się z tymi tam po drugiej stronie. Temat, jaki otrzymałem, to sąd ostateczny. Słowa z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Ale kiedy zacząłem zgłębiać temat, to muszę się z wami podzielić tym, że okazuje się, że faktycznie w Nowym Testamencie mamy bardzo wiele pewnych sugestii, informacji o sądzie ostatecznym, który będzie na końcu czasów, który będzie towarzyszył temu, że przyjdzie Pan Jezus powtórnie, czyli paruzji. Natomiast ten tekst, który rozważacie z listu, drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, on w Kościele jest odnoszony do sądu szczegółowego. Czyli Kościół naucza, że człowiek doświadczy spotkania z Bogiem na dwa sposoby. Najpierw jako sąd szczegółowy, a później jako sąd ostateczny. Skąd ta sugestia? Skąd ten podział? Słuchajcie, chodzi o wydarzenie, które miało miejsce na Kalwarii. Jezus ukrzyżowany pomiędzy złoczyńcami. Jeden z tych złoczyńców okazuje skruchę i słyszy słowa Pana Jezusa. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś. Czyli jak tylko zamkniesz oczy dla tego świata, doświadczysz spotkania z Bogiem wieczności, która będzie dla ciebie wiecznością z Bogiem, niebem. A skoro Jezus obiecuje mu niebo zaraz po śmierci, to znaczy, że musi być takie doświadczenie, które opisalibyśmy jakąś weryfikacją życia, czy też nazwalibyśmy sądem. To jest właśnie ten sąd szczegółowy. Nie czekając na koniec świata, nie czekając na zmartwychwstanie umarłych, na przyjście powtórne Chrystusa, już takie doświadczenie będzie człowiekowi dane. Zaraz, jak tylko zamknie oczy dla tego świata. Więc jeżeli dzisiaj będziemy słuchać o sądzie, to pomyślcie sobie, to nie jest taka bardzo odległa perspektywa dla nas, bo to jest związane z zejściem z tego świata naszym, z naszą śmiercią. A ona przecież nie jest tak bardzo odległa. Możemy zostać powołani dzisiaj w każdym momencie naszego życia. Wiemy, jak bardzo ono jest kruche. Więc słuchajcie, w momencie przejścia na tamten świat, mówi katechizm Kościoła katolickiego, przeżywamy sąd szczegółowy, który prowadzi albo do wieczności z Bogiem, albo do wieczności bez Boga, czyli do potępienia, albo do stanu dojrzewania, oczekiwania na niebo, czyli czyśćca. Po sądzie szczegółowym człowiek ma trzy możliwości na swoją wieczność. Albo niebo, albo piekło, albo czyściec. I ten stan po sądzie szczegółowym trwa do tego momentu, kiedy Pan Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię, zarządzi ten wielki sąd ostateczny i wtedy już nie będzie tej trzeciej możliwości. Możliwość dojrzewania się skończy. Będzie albo strona prawa, albo strona lewa, czyli albo będziemy kozłami, albo będziemy owcami. Z tej przypowieści Pana Jezusa o sądzie ostatecznym. I właśnie w kontekście tego, że zaraz po śmierci mamy okazję spotkać się z Bogiem, trzeba odczytać te słowa. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Później jeszcze pojawia się takie stwierdzenie, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czyli nie ma żadnej reinkarnacji. Nie ma powrotu do jakiegoś nowego wcielenia. Jedno życie. I dlatego to życie trzeba przeżyć mądrze i dobrze i na chwałę Bożą. I jest też takie stwierdzenie, też w liście do Koryntian, ten drugim, że nikt nie będzie mógł uciec przed światłością Boga, przed którym wszystko w nas jest odkryte. I dlatego opierając się na tych tekstach, mamy naukę Kościoła taką. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. zwróćcie uwagę, w swojej nieśmiertelnej duszy, a więc jeszcze bez udziału ciała, jest czyściec, jest niebo, jest stan potępienia. A potem, przy końcu świata, jak otrzymamy nowe ciało przy zmartwychwstaniu, to ciało będzie uczestniczyło w chwale nieba albo będzie cierpiało wieczne potępienie. Wierzymy, że jedyną osobą, która przeżywa niebo dzisiaj z duszą i ciałem spośród całej ludzkości jest Maryja. O tym mówi nam tajemnica wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Można powiedzieć, ona pominęła ten etap oczekiwania na nowe ciało. Na niej się wypełniła w pełni obietnica zbawienia człowieka z duszą i ciałem. Więc spróbujmy popatrzeć na Ewangelię, na słowa Pana Jezusa, żeby zobaczyć w nich pewne wskazówki, jak ten sąd szczegółowy będzie wyglądał. Albo o co nas kiedyś Pan Jezus zapyta w momencie, jak zamkniemy oczy dla tego świata, a otworzymy, żeby go zobaczyć. Katechizm mówi, że na sądzie szczegółowym zobaczymy w świetle Bożej prawdy całe nasze życie. Zobaczymy, co zrobiliśmy z tym naszym życiem i jak je ukształtowaliśmy na całą wieczność. I słuchajcie, nie ma obojętnych czynów. Albo moje czyny zbliżają mnie do wieczności z Bogiem, albo mnie od niej oddalają. Czyli moja wieczność decyduje się dzisiaj. To nie jest tak, że troszeczkę jestem dobry, a troszeczkę jestem zły. Troszeczkę jestem po stronie Boga, ale troszeczkę też jestem po stronie świata. Chodzi o to, żeby iść na całość i wybrać Boga, Jego wartości. Taka historia. Słuchajcie, przychodzi do nieba pewien człowiek, chodzi po tym niebie, pokazują mu te różne mieszkania, które są przygotowane dla tych, którzy to niebo wybrali za życia, i ogląda pierwszy dom, taki apartamentowiec z basenem, z garażem, piękne Ferrari, czerwone. Mówi, to tu? Anioł mówi, jeszcze nie tutaj. No to święty Piotr go prowadzi dalej, już jest troszeczkę mniej luksusowe mieszkanie, w takim taki domek szeregowy, ale też ładnie, bo z ogródkiem. Mówi, to tutaj? Jeszcze nie. I tak przechodzą, mijają te wszystkie dzielnice nieba i dochodzą na kraniec tego nieba. A tam taka stara lepianka, rudera, wszystko wisi na jednym gwoździu. I takie wielkie rozczarowanie tego człowieka, bo to co? To tu mam mieszkać na całą wieczność? Tak nędznie? I wtedy święty Piotr mówi mu tak, słuchaj, no wybacz, tylko tyle nam się udało zbudować z tego, co przysłałeś nam z ziemi. Więc słuchajcie, za życia wysyłamy do nieba cegiełki, tak obrazowo. Z nich budowane jest nasze mieszkanie. Im więcej cegiełek, im lepsze cegiełki, tym piękniejsza perspektywa. Jak przyślemy tylko jednego gwoździa, no to będzie miał święty Piotr problem, do czego ten gwóźdź wykorzystać, jak go spożytkować dla naszego domu. Otóż na sądzie szczegółowym nasze życie zostanie porównane z życiem Pana Jezusa. Czyli Jezus przyszedł, wcielił się jako człowiek, żeby nas zbawić. Potrzebował ciała, żeby móc cierpieć, pokazać nam, że nas bardzo kocha. Bo tylko ten, kto potrafi za kogoś cierpieć, tak naprawdę kocha. To jest podstawowe pytanie, które zadają sobie dziewczyny w mojej szkole. Po czym poznam, że mój chłopak mnie kocha? Po tym, że potrafi cierpieć dla ciebie. Jak cię boli ząb, cię zostawi, pójdzie na dyskotekę, to nie jest warty ciebie. Więc Jezus potrzebuje ciała, żeby pokazać swoją miłość. Ale wchodząc w nasze ludzkie buty, pokazuje nam jeszcze jedną rzecz. Jak mądrze i dobrze przeżyć życie. Że można tu na ziemi przeżyć to życie pięknie. Co nie znaczy, że to będzie życie wolne od przeciwieństw, od przeciwności, od pewnych braków, od cierpienia. To wszystko gdzieś było w losie Jezusa. Ale to było piękne życie, bo to było życie dla Boga i dla człowieka. Jak nasze życie będzie dla Boga i dla człowieka, to będzie ono piękne. Więc sąd szczegółowy będzie takim przyłożeniem naszego życia do tego obrazu, jaki nam zostawia Pan Jezus. Więc słuchajcie, przez całe życie rzeźbimy w sobie obraz Jezusa. I znowu taka fajna historyjka. Kiedyś rzeźbiarz miał kawałek drewniany i rzeźbił Pana Jezusa frasobliwego. Rzeźbi, przygląda mu się jego córeczka. Jak pięknie jej tata pracuje. I nagle, jak ten Pan Jezus frasobliwy już był gotowy, to dziecko z radości zaczęło klaskać. I mówi, tatusiu, jak to się stało, że takiego pięknego Pana Jezusa znalazłeś w tym kawałku drewna? A ten tata mówi, dziecko, to bardzo proste. Ja tylko odłupałem z tego drewna to, co nie było Panem Jezusem. I został sam Pan Jezus. I to jest program na nasze życie. Odłupujemy z naszego życia, odrąbujemy to, co nie jest Jezusowe, to, co nie jest Boże, po to, żeby w pewnym momencie został sam Pan Jezus w nas. Rzeźbimy w sobie Jezusa. Oczywiście z Bożą pomocą. Na sądzie ostatecznym ujawni się, na ile ten Pan Jezus wyrzeźbiony jest Jezusowy, a na ile udało się złemu duchowi nas zwieść i stworzyliśmy pewną karykaturę. I tak więc ten, kto kierował się prawym sumieniem, był naśladowcą Pana Jezusa, ten zobaczy na sądzie swoje podobieństwo do Niego. A ten, który żył w grzechu, egoistą był, dostrzeże z całą wyrazistością, że zatarł sobie ten obraz Boga miłości, że utracił podobieństwo do Jezusa. Słuchajcie, Biblia mówi, że każdy z nas został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas jest powołany do miłości. Że każdy z nas potrafi kochać. Pan Bóg dał nam tę zdolność. I my przez życie musimy tę zdolność sobie rozwijać. Mówimy, święty Jan napisał, Bóg jest miłością. I jesteśmy do Boga podobni wtedy, kiedy kochamy. I możemy to zrobić. To nie jest ponad nasze możliwości. I możemy kochać w tym miejscu, gdzie Bóg nas postawił. W tej sytuacji, w której żyjemy. Idźmy dalej, słuchajcie. Na sądzie szczegółowym może się ukazać w całej pełni prawda słów świętego Jana. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Ale może się też okazać prawda smutna. Ta mianowicie, że człowiek działał rzeczy nadzwyczajne, ale przez swoje zakłamanie, grzeszne życie, zatarł sobie to podobieństwo do Boga. I przedtem Pan Jezus nas ostrzega. Wielu powie mi kiedyś, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia? Nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia? Nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczy im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Więc sąd szczegółowy ujawni nasz stopień podobieństwa do Pana Jezusa, ale też pokaże, w jaki sposób traktowaliśmy Jezusa w ciągu naszego życia. To jest takie oświecenie Boże. Można powiedzieć, że coś podobnego przeżył święty Paweł. Jak jechał do Damaszku prześladować chrześcijan, to ogarnęła go światłość Boża i w jednym momencie poznał, że prześladował chrześcijan. Spotkał Jezusa i zrozumiał, zobaczył całe swoje życie. Więc coś takiego czeka na nas. Takie doświadczenie wielkiej światłości i zrozumienia naszego życia. Zobaczymy wtedy, że nasze czyny dosięgały samego Chrystusa. Że kochaliśmy Chrystusa w drugim człowieku, ale też tego Chrystusa prześladowaliśmy w tym człowieku, który był obok nas i doświadczał z naszej strony złych rzeczy. Że to my krzyżowaliśmy Chrystusa w bliźnim, że wystawialiśmy Go na pośmiewisko. I z drugiej strony, służąc bliźniemu, służyliśmy Chrystusowi. Pod wieczór będziemy sądzeni z miłości. Znamy te słowa, to święty Jan od krzyża. Więc na sądzie szczegółowym poznamy prawdę o naszej miłości, o jej brakach, ale też o tym, jaka ona była naprawdę. Trzeba też będzie nam zdać sobie sprawę z tego, ku czemu zwróciliśmy nasze serce. Czy w stronę Boga i człowieka, żeby Mu służyć, czy różnym bożkom, panom, skarbom. Znalazłem taki fragment u siostry Faustyny w jej dzienniczku. Będziemy sądzeni z okazania miłosierdzia, słuchajcie. Jest potrójne wykonanie miłosierdzia. Słowo miłosierne przez przebaczenie i pocieszenie. Drugie, gdzie nie możesz słowem, to modlić się. To jest miłosierdzie. I trzecie, uczynki miłosierdzia, mówi Pan Jezus. A gdy przyjdzie dzień ostatni, właśnie z tego będziemy sądzeni i według tego otrzymamy wyrok wieczny. z tego, czy byliśmy miłosierni. Sąd szczegółowy może być wielkim zaskoczeniem dla tych, którzy uważają, że nie popełniają żadnych grzechów. Więc słuchajcie, wiele osób się bardzo zdziwi. Z tego szpitala, gdzie posługuję, to myślę, że połowa tych pacjentów, bo oni mówią, że nie mają grzechu. Ewentualnie pytają się, czy można przyjąć Komunię Świętą bez spowiedzi. Mamy teraz taki czas, kiedy ta świadomość grzechu jest mała, albo jest wielka ucieczka przed przyznaniem się do tego, że mogę być słaby, grzeszny. To jest tak, że jak człowiek mówi, że nie ma grzechu, to znaczy, że jego sumienie jest chore. Bardzo często o sumieniu mówi się jako o oku, które pozwala nam dostrzegać to, co się wokół znajduje. Kiedy zamykamy oczy, to nie widzimy świata, nie widzimy nic. Ale to nie znaczy, że tego świata nie ma. I właśnie tak jest z człowiekiem, który mówi, że nie ma grzechu. On myśli, że uciekł przed tym grzechem, a ten grzech jest w jego życiu. Trzeba się modlić o dobre sumienie i to sumienie kształtować. Słuchajcie, nie tylko czyny, ale również słowa są wyrazem miłości albo jej zaprzeczeniem. I dlatego Pan Jezus zapowiada sąd szczegółowy, który będzie rozliczeniem się z każdego naszego słowa. Słuchajcie, powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Ewangelia Mateusza. Jak bardzo ważne jest czuwanie nad słowem już dzisiaj. I historyjka, którą świetnie znacie, o Sokratesie, kiedy przyszedł do niego pewien człowiek, cały podekscytowany, bo chciał się z nim podzielić pewną informacją. Sokrates mówi, hola, hola, musimy przesiać to, co chcesz mi powiedzieć, przez trzy sita. Mówi, sito pierwsze, czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest prawdą? Człowiek mówi, no, nie jestem tego pewien. Sito drugie, czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest dobre? Mówi, no, też do końca to nie jest dobra informacja. I sito trzecie, czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest pożyteczne? Czy ja o tym powinienem wiedzieć? Jeśli nie, to zamilknij. Słuchajcie, warto to sito potrójne stosować w naszych rozmowach, w naszych słowach, w naszych osądach. Jeśli to, co chcesz powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, to lepiej nie mów, bo to słowo będzie ciebie kiedyś sądzić. Pan Jezus opowiada taką historię o talentach. Znamy ją doskonale. Właśnie to jest historia zapowiadająca sąd, bo przy końcu życia będziemy musieli rozliczyć się z każdego otrzymanego daru. Talentem są nasze zdolności naturalne. To, co potrafimy zrobić dla innych. Mamy obowiązek tym się dzielić. Ale słuchajcie, talentem, katechizm mówi, jest też Słowo Boże. Słowo Boże jest tym talentem, który dostajemy i on powinien w nas wzrastać i przez nas powinno to Słowo Boże docierać do innych. Takim talentem jest też każda łaska, każde poruszenie Ducha Świętego. Tego też nie wolno zakopać w ziemi. A więc za ten każdy talent, ten naturalny w nas, ten Boży nadprzyrodzony, jesteśmy odpowiedzialni. Z każdej łaski, z każdego natchnienia Ducha Świętego trzeba nam będzie się rozliczyć kiedyś. Odpowiemy też za to, co z naszego powodu stało się z łaskami Bożymi w nas i w ludziach, którzy się z nami spotykali. Czyli patrzcie, jesteśmy też odpowiedzialni za innych. Każde słowo usłyszane od Pana Boga, przeczytane w Biblii, jest talentem, który możemy przez medytację, przez modlitewną refleksję, przez prośbę skierowaną do Ducha Świętego pomnożyć i przekazać innym. Kiedy dzielimy się słowem już tutaj, to rozwijamy nasze talenty. Nie przypadkiem Pan Bóg was wybrał, żebyście dostali więcej. Żebyście to więcej pomnażali. To nie jest przypadek. Człowiek ma nie tylko przyjmować Słowo Boże i tym Słowem żyć, ale właśnie ma też je przekazywać innym. Dzielić się swoim doświadczeniem, rozumieniem tego Słowa. Aby to Słowo doskonaliło jego samego i tego, do którego je wypowiada. Czyli na sądzie będziemy rozliczeni także z mojego podejścia do Słowa Bożego. Sąd nam się kojarzy z sędzią. I słuchajcie, Biblia mówi, że Ojciec Bóg przekazał cały sąd Synowi. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Jego to ustanowił sędzią żywych i umarłych. Czyli kiedyś staniemy przed Panem Jezusem. Ten Pan Jezus, który stanie wobec nas, nam się pokaże, to będzie Jezus żywy, ale taki, jak ten, który przyszedł do Wieczernika w dzień zmartwychwstania do apostołów, ze śladami męki na rękach, nogach, w boku. Bo chodzi o to, żeby patrząc na te ślady, na te ślady cierpienia Pana Jezusa, zrozumieć, że właśnie tej męce zawdzięczamy nasze ocalenie. Pan Jezus będzie naszym sędzią, ale tak naprawdę to będzie nas sądziło słowo, które my kiedyś odrzuciliśmy tu na ziemi. Jezus mówi, kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono będzie go sądzić w dniu ostatecznym. To będzie taki moment, słuchajcie, że my nagle poznamy te wszystkie okazje, kiedy mogliśmy uczynić coś dobrego, kiedy mogliśmy to Słowo Boże podnieść z ziemi, żeby zaowocowało w naszym życiu. Jeden ze świętych mówi, że będzie nam strasznie żal właśnie tych momentów, kiedy świadomie żeśmy się zwalniali z modlitwy, kiedy nam się nie chciało sięgać po Biblię. Zobaczymy wartość tego. To Słowo będzie nas wtedy sądzić. Już kończymy. Na sądzie szczegółowym, słuchajcie, zdamy sprawę nie tylko z tych słów wypowiedzianych przez nas, ale też z tych, które do nas dotarły. Więc trzeba będzie się rozliczyć, co zrobiliśmy z każdym usłyszanym Słowem Bożym, bo można je potraktować, wiemy, w różny sposób. Można przyjąć, można ten dar cenny odrzucić. I słuchajcie, to wszystko, co Wam mówię, to, co dotyka naszej wieczności, to jest dla nas wielka tajemnica. Pewnie teraz Pan Jezus się uśmiecha i mówi, ale daje ten chłopak, nie? Więc my próbujemy jakoś zajrzeć tam na drugą stronę. Jezus nam daje pewne sugestie, pewne znaki. Kiedy Wam mówię o Sądzie Bożym, to może lepiej powinien Wam powiedzieć o spotkaniu, bo to będzie spotkanie z Bogiem. To będzie wejście w ramiona Ojca. I ja zadecyduję, czy będę się chciał przytulić do tego Boga, czy tego Boga odrzucę. Bo wszystko jest w mojej wolności. Pan Jezus mi się pokaże, da mi pewne poznanie i teraz będzie ode mnie zależało, czy ja powiem, czekałem na ten moment, nie? Pozwól mi się przytulić. Czy też się odwrócę i powiem, że nie potrzebuję Ciebie. Powiem Wam, że jakiś tydzień temu miałem taką sytuację. Człowiek w szpitalu umiera. Słuchajcie, mówi tak. Stoję obok, pytam się, czy chce się wyspowiadać, czy chce się pojednać z Panem Bogiem. I słyszę, całe życie go nie potrzebowałem, nie potrzebuję go też i teraz. Niech się odejdzie. Straszne. Wie, że umieram. Takie wielkie zamknięcie. Odmówiłem na korytarzu koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tyle mogłem. Zostawiamy to wszystko Panu Bogu. On, jak się z Nim spotka, ufamy, że może jeszcze w tym ostatnim momencie w jakiś sposób skruszenie. Ale może też tak być, że się odwróci i powie, nie chcę. To jest tajemnica naszej wolności. Ksiądz Pawłukiewicz mówił taki przykład, że drzewo pada na tą stronę, na którą się nachyla. Więc jeżeli całe życie nachylamy się w stronę Pana Jezusa, to jak nas zetną, to spadniemy na stronę Bożą. Ale jak całe życie chodzimy w grzechu, to trzeba wielkiej, wielkiej łaski, żeby człowiek się przewrócił na tą Bożą stronę, a nie na tą stronę ciemną i złą. Piekło istnieje. Nie jest puste. Cała prawda o Sądzie Bożym nie jest po to, żeby nas wystraszyć. To jest coś takiego, jak w średniowieczu pozdrawiali się mnisi na korytarzu w klasztorze słowami memento mori. Pamiętaj o śmierci. Nie po to, żeby się stresować, ale po to, żeby lepiej przeżyć dzień. Pamiętaj, czas masz ograniczony. Wykorzystaj dobrze to, co masz dzisiaj. I ta prawda o sądzie, że kiedyś przyjdzie nam zdać sprawę z każdego słowa, czynu, jest po to, żebyśmy pomyśleli, co robimy, co mówimy i zechcieli wypełnić słowo i te czyny miłością. Żeby nie marnować tego, co jest nam dane. A wiecie, że żyjemy krótko, że ciągle idziemy w jednym kierunku, że czasu nie da się zatrzymać, on ciągle biegnie do przodu. I z każdym dniem jesteśmy bliżej tego sądu szczegółowego. Z każdą godziną. Jak żeśmy zaczynali tą mszę świętą, to mamy teraz godzinę mniej do naszego sądu szczegółowego, do naszej śmierci. Chodzi o to, żeby dobrze wykorzystać to, co mamy. Amen.